Z ptasiego na polski tłumaczy ornitolog Paweł Pstrokoński. Na balkonie od rana trwa ruch. Listopadowy dzień budzi się leniwie, równie niechętnie jak my, zmuszeni wydobywać się spod ciepłych kołder. W odróżnieniu od nas, energiczne bogatki nie ociągają się. Mimo szarówki, już korzystają z mojego karmnika na balkonie. Wygłodniałe zlatują z czubka pobliskiej topoli. Każda porywa po jednym nieuskanym nasionie słonecznika i wraca w bezlistną koronę drzewa. Podczas inspekcji zdarza się, że goście odrzucają niektóre z tych nasion, zapewne puste. I tak oto, już po kilku dniach, wokół stołówki robi się nielichy bajzel. Jednak to nic w porównaniu z tym, ile radości dają prowadzone obserwacje. A łupiny rozwieje wiatr, albo w końcu kiedyś zgarnę je z miotką. Przez kuchenne okno widzę, że do karmnikowego korytka zaglądają jednocześnie dwie bogatki. Jedna z nich rozkłada skrzydła i groźną pozą informuje. Nie widzisz, że jestem większa? Wypadł, frędzlu, to moje ziarno. Po chwili perswazja skutkuje. W karmniku pozostaje tylko jeden ptak, choć jego poczynaniom bacznie się przygląda 6 par czarnych oczek. Sikory to ptaki terytorialne i dopiero niskie temperatury oraz głód pchają je ku towarzystwu obcych. Zimą chętnie się gromadzą i tworzą stada liczące nawet 30 osobników. Co ciekawe, pośród nich mogą się trafić również kuzynki bogatek. Modraszki, sosnówki, czubatki, czarnogłówki czy sikory ubogie. Życie w stadzie się opłaca. Wspólne wypatrywanie zagrożeń pozwala czuć się bezpieczniej, dzięki czemu więcej czasu można poświęcić na konsumpcję. Podobnie rzecz się ma z samym poszukiwaniem pokarmu. Przy większej liczbie wszędobylskich osobników można liczyć na szybsze znalezienie zasobnego żerowiska, takiego jak na przykład mój karmnik. I choć przebywanie w gromadzie zwiększa szanse na przeżycie najtrudniejszej pory roku, to nie gwarantuje nikomu całkowitego bezpieczeństwa. Paradoksalnie stado przyciąga większą uwagę. Już drugiego dnia działalności mojej ornitostołówki pomiędzy wygłodniałe ptaki wpadł krogulec, czym oczywiście wywołał nie lada popłoch. Niektóre bogatki wykorzystują lęk przed drapieżnikami i zdarza się im oszukiwać. Wydają głos informujący współtowarzyszy o pojawieniu się zagrożenia, gdy tak naprawdę w danej chwili nie ma go w zasięgu wzroku. Dzięki temu samolub przez dłuższą chwilę może mieć wszystkie nasiona dla siebie. Jednak kłamstwo, zwłaszcza na dłuższą metę, nie popłaca, a nagminne stosowanie takiego wybiegu staje się nieskuteczne, ponieważ pobratymcy w końcu się przekonają, kto jest zacz ów sygnalista. Po prostu cham i krętacz. W wyżowe, lodowate dni drugiego miesiąca roku niektóre miejskie bogatki zaczynają śpiewać. Ich dwusylabowe titu, titu, titu wybrzmiewa na skwerach i w parkach, gdy tylko słońce choć na moment wyłania się z pomiędzy chmur. Ptakom zamieszkującym miasta hormony uderzają do głowy wcześniej. Bogatki już w drugiej połowie lutego rozglądają się za odpowiednią dziuplą. Mimo, że są one największe pośród krajowych sikor, to przegrywają walkę o miejsca lęgowe z modraszkami, niebieskogłowymi, mniejszymi i bardziej zadziornymi kuzynkami. W naszych miastach to najliczniej reprezentowane gatunki sikor, dlatego naukowcy chętnie im się przyglądają. Dzięki prowadzonym przez nich badaniom dowiadujemy się na przykład, jak ptaki żyjące w miejskim środowisku radzą sobie z hałasem. I rozumiemy już, że głośniejsze odzywanie się danego osobnika wiąże się z większym wydatkowaniem przez niego energii, co w dłuższej perspektywie wcale nie gwarantuje mu sukcesu. Dlatego też miejskie bogatki modulują swoje piosenki. Śpiewają w wyższych tonach, które łatwiej się przebijają przez zgiełk. W miastach wisi sporo skrzynek lęgowych dla ptaków. Jest to próba zrekompensowania zaniku naturalnych stanowisk do gniazdowania w starych dziuplastych drzewach. Jednak coraz częściej dziuplaki, w tym bogatki, rezygnują z wykorzystania skrzynek. Może dlatego, że wbrew pozorom nie zapewniają one wcale lepszych warunków od tych, jakie ptaki znajdują w dziuplach, gdzie przez cały sezon lęgowy temperatura jest w zasadzie stała i oscyluje pomiędzy 6 a 8 stopniami Celsjusza. W tym samym czasie, w słoneczne dni, wewnątrz skrzynki temperatura może wynosić ponad 30 stopni, a to prawdziwe piekło dla przybywających tam piskląt. O miejsca lęgowe w miastach bogatki rywalizują też z wróblami. Są od nich nieco mniejsze, jednak swoje gabarytowe niedostatki nadrabiają sprytem. Wróblom zlokalizowanie mojego karmnika zajęło 3 tygodnie, sikorom 1 dzień. Neofilia, czyli ciągota do nowości i umiejętność rozwiązywania napotkanych problemów to cechy pożądane, gdy pretenduje się do życia w mieście. Zapewne to między innymi ciekawość sprawia, że bogatki i modraszki, ale też wrony i sroki odnoszą taki sukces w naszych metropoliach. Niektóre bogatki wyspecjalizowały się w polowaniach na futrzaste trzmiele, szczególnie na młode, wczesnowiosenne, jeszcze niedoświadczone robotnice. W tym celu opracowały nawet technikę usuwania żądła poprzez pocieranie owadem o gałązkę. Parafrazując, kto nie kombinuje, ten nie pije szampana. W przeciwieństwie do modraszek, w przypadku bogatek możliwe jest rozróżnienie samców od samic. Samce bogatek mają czarny krawat biegnący od szyi aż do kloaki. A im jest on szerszy, tym osobnik atrakcyjniejszy w oczach płci przeciwnej. Jego właściciel posiada lepsze geny. Samice także mogą się pochwalić krawatem, ale ten jest wyraźnie węższy i krótszy. Najczęściej kończy się w połowie brzucha. Opowiadał Paweł Pstrokoński.